Otwórzcie wasze Biblię na pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Będziemy czytać od pierwszego wersetu. A oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał
trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem tym 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. I tydzień temu już mówiliśmy o pierwszych dwóch wersetach, o Ewangelii, którą Paweł głosił i też oglądaliśmy, że jest nie jedna Ewangelia, ale jest tylko jedna prawdziwa Ewangelia, szczególnie na te czasy pogan teraz, Ewangelia łaski Bożej. A dzisiaj chcę od trzeciego wersetu mówisz o tym, jaka jest treść Ewangelii. Bo Paweł tutaj mówi o Ewangelii i mówi o tym, jaka jest jej treść. I jak wiemy, to nie każdy wie, co to jest Ewangelia, chociaż to jest słowo, które jest używane bardzo często, ale czasami to słowo się odnosi do lektury w kościele, do jednej z księgi, albo do czterech ksiąg Nowego Testamentu. Ale tej treści, o której teraz będziemy czytać, to mało ludzi wie, że to jest właśnie treść Ewangelii. Nawet być może wielu z nas na pierwsze pytanie nie mówiłoby tego, co tutaj mówi Paweł, ale warto to przeczytać i zrozumieć, o co chodzi. A więc mówi tak, trzeci werset. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. A więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o Ewangelię, pamiętajmy, to jest dobra nowina, Ewangelia, to musi być z łaski Bożej, żeby to była dobra nowina, ale mówi, Chrystus umarł za nasze grzechy.
Amen.
Nie ktoś, Chrystus. Nie Maksymilian Kolbe, albo inny człowiek dobry, tylko Chrystus.
Amen.
Ten, który się narodził z dziewicy. Ten syn, jedyny Syn Boży. Ten, który nie miał żadnego grzechu. Ten, który przez 33 lata żył wśród nas i pokazywał wszystkim, że on nie jest tylko człowiekiem i on nie jest grzesznym człowiekiem, to właśnie Chrystus umarł. Chrystus umarł. Ewangelia to nie to, że Chrystus przyszedł i robił dużo dobrych rzeczy. To nie jest Ewangelia. Albo że Chrystus przyszedł i pomagał ludziom, uzdrawiał, to nie jest Ewangelia. Ewangelia to to, że ten Chrystus umarł. Umarł. Nie, Paweł nie pisze, podobno Chrystus umarł. Paweł mówi, Chrystus umarł. Ja wiem, że czasami to, że my wszystko dostaliśmy jakby na piśmie, nie jesteśmy naocznymi świadkami tego wydarzenia, czasami pod presją otoczenia człowiek myśli, że nie może powiedzieć tak konkretnie, Chrystus umarł, że musimy powiedzieć, no ja wierzę, że Chrystus umarł. I oczywiście wierzymy, że Jezus umarł. A to, że wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, nie oznacza, że nie możemy powiedzieć, Chrystus umarł. To jest fakt. Nawet historia o tym mówi. Chrystus umarł. Nie zniknął przez 3 dni. Umarł. Był martwy. I umarł według tego za nasze grzechy. Nie mówi, że on nauczał o miłości. Umarł. Umarł za nasze grzechy. Czyli jego śmierć była zastępczą śmiercią. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z tym, z taką opinią, ale nieraz, jak mieszkałem w Meksyku, nieraz, kiedy pytałem ludzi w Meksyku, dlaczego umarł Jezus Chrystus, odpowiedź brzmiała, umarł, żeby nauczyć nas, jak umrzeć. Być może komuś to pomaga, to, że Jezus umarł na krzyżu, żeby jakoś przyjąć śmierć bardziej, nie wiem, pokornie, ale czy nauczysz się, jak umrzesz, czy nie, ty umrzesz. Jezus nie umarł, aby nauczyć ciebie, jak umrzeć. On umarł za twoje grzechy. Umarł za nasze grzechy, czyli on umarł, aby wziąć na siebie karę winnych ludzi. Rozumiemy przez to, że umarł za nas, grzeszników. Nie za dobrych, nie za tych najlepszych, za tych wiernych. Umarł za nas, grzeszników. I oczywiście większość nas już rozumie bardzo dobrze, o co chodzi, ale dobrze jest pamiętać, że śmierć Jezusa była zastępczą śmiercią. Wziął na siebie twoją karę i moją karę. Nie umarł za nasze słabości, albo za nasze choroby, umarł za nasze grzechy. Nie umarł po to, żeby nam było lżej teraz na ziemi. Umarł za nasze grzechy. To była kara. Kara za nasze grzechy. I warto to do końca zrozumieć, bo wtedy człowiek może zrozumieć powagę swojego grzechu. Kiedy mówimy, że umarł, żeby uczyć nas, jak umrzeć, umarł po to, żeby nauczać, jak bardzo jest pokorny, umarł po to, żeby pokazać, że on nie musiał się przeciwstawić, że on przyjął pokornie tą karę. Nie, umarł za twoje i za moje grzechy. I umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Zgodnie z Pismem. Między innymi umarł i przelał swoją krew. Oznacza to, że zgodnie z Pismem bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Oznacza to, że nie chrzest oczyszcza grzechu. Zgodnie z Pismem on umarł przelając swoją krew, aby zbawić człowieka. Czyli krew oczyszcza, nie woda. Zgodnie z Pismem, to dzięki krwi człowiek może być zbawiony. Otwórzcie wasze Biblię na liście do Hebrajczyków, 9 rozdział. List do Hebrajczyków, 9 rozdział. Dwudziesty drugi werset. I prawie wszystko, Hebrajczyków 9:22, i prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Zgodnie z Pismem śmierć Jezusa musiała być związana z przelaniem krwi. I o tym mówi Pismo Święte bardzo dużo. Efezjan 1 rozdział, Efezjan 1:7. Efezjan 1:7, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Drugi rozdział, 13 werset. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Oczywiście przez śmierć Jezusa, ale tak dokładnie przez krew Jezusa Chrystusa. Przelał swoją krew. Nic dziwnego, że śpiewamy wiele pieśni na temat krwi, bo właśnie zgodnie z Pismem musiała być przelana krew, abyś ty i ja bym ja był zbawiony. Zgodnie z Pismem. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Jeszcze jest jedna kwestia na temat śmierci. Werset 12. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Jaka jest różnica pomiędzy kapłaństwem Starego Testamentu, a kapłaństwem Jezusa Chrystusa? Kapłaństwo Starego Testamentu było związane z wieloma ofiarami. Co chwilę, non-stop były składane ofiary. Natomiast Jezus Chrystus złożył jedną ofiarę, On umarł raz na zawsze, jedna ofiara wystarczyła na wieki wieków. I On nie umiera więcej. Chociaż w wierze Kościoła katolickiego Jezus Chrystus umiera w sposób bezkrwawy w czasie każdej mszy. Dosłownie tak piszą, tak mówią. To jest ofiara bezkrwawa Jezusa, powtarzana dzień w dzień w każdym kościele, gdzie odbywa się tak zwana msza święta. Że ta Eucharystia to jest ciało Jezusa i jest w sposób bezkrwawy składana w ofierze. Nic tego, według Biblii, zgodnie z Pismem, Jezus umarł raz na zawsze. List do Rzymian, 6 rozdział. List do Rzymian, 6 rozdział. I będziemy czytać werset 9 i 10. Rzymian 6:9. Wiedząc, nie tylko wierząc, ale wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Raz umarł dla grzechu. Więcej nie umiera. Śmierć na nim już nie panuje. Co to znaczy? To znaczy, że to, co się wydarza podczas tak zwanej mszy świętej, to nie jest Ewangelia. Ewangelia to, że Jezus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Jak zgodnie z Pismem? Raz umarł. Niewielokrotnie. To nie jest Ewangelia, kiedy ktoś mówi, że Jezus umiera non-stop. To nie jest Ewangelia. Raz umarł i to wystarczy. I dzięki temu każdy grzesznik może mieć przebaczenie grzechów. Zgodnie z Pismem raz umarł za nasze grzechy. I teraz Ewangelia Jana, 19 rozdział. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Czytajmy od 31 wersetu. Jan 19, 31. Wtedy Żydzi, aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania, bo ten dzień szabatu był wielkim dniem, prosili Piłata, aby połamano im golenie i zdjęto ich. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. Ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Mam wrażenie, nie było mnie, ale mam wrażenie, że żołnierze nie żałowali, że muszą łamać kolenia tych ludzi. Ale kiedy przyszli do Jezusa, sami zauważyli, że już nie żyje i nie połamali jego goleni, ale jeden z nich, chyba żeby się upewnić, że już nie żyje, przebił włócznią jego bok. I wydaje mi się, że to jest bardzo jasne. Ja nie jestem lekarzem, ja nie powiem, co to znaczy. Podobno to oznacza, że już nie żył, ale ja nie jestem lekarzem, nie powiem. Ale wydaje mi się, że to jest jasne, że skoro on przebił włócznią jego bok i tak się stało, to oni byli pewni, że już nie żyje. Inaczej by połamali jego golenia. Ale ten akt już był potwierdzeniem, że Jezus już nie żyje. Poza tym domyślam się, że gdyby jeszcze żył, to by wytrysnęła krew z jego ciała, kiedy przebili go, a tylko wypłynęła krew i woda. A więc z tego powodu nie czytamy w Biblii nic takiego, jakby nie byli pewni, że on nie żyje. Byli pewni. Byli załamani. Uczniowie byli w depresji. Oni nie mówili, a może on tylko śpi, a może się obudzi, może on zemdlał. Nie, oni byli pewni, że nie żyje i rozproszyli się. Nawet nie było ich już wtedy, ale po prostu nie było wątpliwości, że Jezus Chrystus nie żyje. On umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. Wracając do naszego tekstu, 1 Koryntian 15 rozdział, mamy kolejną część tej treści. Nie tylko umarł za nasze grzechy, ale czwarty werset mówi tak, że został pogrzebany. Został pogrzebany. Nie zemdlał, umarł i został pogrzebany. Nie stracił przytomności, umarł i został pogrzebany. I był w grobie 3 dni i 3 noce. Według Jezusa, on powiedział nawet, że Jonasz jest znakiem. Pytali, pokaż nam znak. On mówi, ja dam wam jeden znak. Jak Jonasz był w brzuchu wieloryby przez 3 dni, 3 noce, tak samo Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 3 dni, 3 noce. Był w grobie 3 dni i 3 noce. Była kamień. Była pieczęć. Był kamień, była pieczęć i była straż. Zrobili wszystko, żeby się upewnić, nie tylko żeby on powstał martwy, pozostał martwy, ale żeby on pozostał w tym grobie. Był w grobie 3 dni i 3 noce. A teraz wiemy, co się stało po tych 3 dniach. Przyszedł do grobu i co? Kamień odwalony? Żołnierze zakłopotani, o co chodzi? A grób co? Pusty. Pusty grób. Nic takiego chyba nigdy nie było, prawda? To, że Jezus wskrzesił Łazarza, to był na pewno cud. A tutaj przyszli i nie ma nic. I od razu już był problem, bo martwili się, że będzie problem z władzą. Nawet możemy teraz przeczytać Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza. Werset 11. A, Mateusz, nie wiecie. 28 rozdział, przepraszam. Mateusz 28 i werset 11. A gdy one poszły, niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili naczelnym kapłanom wszystko, co się stało. Ci zaś zebrali się ze starszymi i naradziwszy się, dali żołnierzom sporo pieniędzy i powiedzieli: mówcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliście. A gdyby to doszło do namiestnika, my go przekonamy, a wam zapewnimy bezpieczeństwo. Musieli coś wymyśleć, żeby tłumaczyć to wydarzenie. Straż była i mieli zadbać o to, żeby nic tam dziwnego się nie wydarzyło, ale nie byli w stanie zatrzymać tego wydarzenia, że Jezus zmartwychwstał po 3 dniach. A więc czytamy w naszym tekście, że został pogrzebany i że zmartwychwstał 3. dnia. Jest kilka argumentów, kontraargumentów. Podobno niektórzy twierdzą, że kobiety, bo najpierw przyszły kobiety, a potem Piotr i Jan, że oni wszyscy poszli do niewłaściwego grobu, który był po prostu pusty. I dlatego twierdzili, że nie ma go i on żyje. Ale wiadomo, gdyby tak było, to żołnierze mogliby wskazać na właściwe grupy. No nie, nie, nie tam, tu, zobaczcie, tu leży jego ciało cały czas. A więc to jest głupi argument. Inni mówią, że Rzymianie kradli ciało, że ukradli ciało Rzymianie, a toż jest trochę też głupie, bo gdyby tak było, a potem mówili, że on żyje, to mogliby też wynieść ciało i pokazać, no żyje, zobaczcie, tu jest jego ciało, on jeszcze jest martwy. To też trochę głupio. Poza tym chyba żołnierze specjalnie tego nie zrobili, bo była groźba, tutaj czytaliśmy przed chwilą, że nawet Żydzi mówili, jeśli będzie problem, my pomożemy wam, przekonamy i zapewnimy wam bezpieczeństwo. Czyli żołnierze nie mieliby powodu, żeby ukraść ciało, to byłby ku własnej szkodzie, żeby tak zrobić. I oczywiście to, co nawet czytamy tutaj, że twierdzą, że uczniowie ukradli ciało. I to też nie bardzo pasuje. Czytając te wszystkie relacje czterech Ewangelii, to nie wydaje się, żeby uczniowie mieli tyle odwagi, żeby przyjść w nocy, gdzie byli żołnierze, i ukraść to ciało. Przecież znajdujemy ich potem zamkniętych w domu ze strachu przed Żydami. Oni byli przestraszeni. Nie wydaje mi się, żeby mieli odwagę, żeby to, coś takiego zrobić. Poza tym był kamień, była pieczęć, była straż. To są argumenty, moim zdaniem, bardzo, bardzo głupie. Oczywiście wiemy, że nawet muzułmanie mają swoją wersję. Oni mówią, że Jezus nie umarł na krzyżu, tylko że Bóg zdjął go z krzyża i postawił Judasza na jego miejsce. Wszystko po to, żeby kwestionować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bo słuchajcie, chyba rozumiemy, że na tym wszystkim polega nasza wiara w Jezusa. O tym dowiemy się za chwilę. Ale ludzie robią wszystko. Trudno im powiedzieć, że nie było Jezusa, bo historia o tym mówi, ale robią wszystko, żeby mówić nie, albo nie umarł, albo nie zmartwychwstał. Bo pusty grób to jest bardzo przekonujący dowód. Bardzo. I teraz zobaczymy właśnie kilka rzeczy na ten temat. Otwórzmy nasz tekst, Koryntian 15 rozdział. Pierwszy Koryntian 15 rozdział. Myślę, że moglibyśmy spróbować nawet wyobrazić sobie, jak to by było, gdybyśmy my tam byli. Widzieli go martwego. Nie było wątpliwości. Na krzyżu wisiał, mówił i w pewnym momencie przestał mówić, powiedział te ostatnie słowa, wykonało się i już nie żył. Przebił jego Bóg włócznią, zdjęli z krzyża ciało i co? I trzy dni później on siedzi z nimi, pokazuje im te znaki na czele. Znaki gwoździ. I na początku oni też byli zakłopotani. O co chodzi? Co się dzieje tutaj? Ale wreszcie, w pewnym momencie musieli powiedzieć, no zobacz, rzeczywiście on żyje. Myśleliśmy, że już jest po wszystkim. Myśleliśmy, że mieliśmy po prostu 3,5 roku najlepszych wydarzeń w historii świata, ale to jest tylko, to już przeszło i musimy wracać do normalności, a nagle wszystko się zmieniło. Na wieki wieków. Jezus Chrystus żyje. Nasz tekst, 15 rozdział, werset 5. I że ukazał się Kefasowi, a potem tym 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, ze których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. A więc nie jest tak, że mówi się, że zmartwychwstał, podobno zmartwychwstał. Nie. Ukazał się jako żywy. Nie widzieli w telewizji kogoś podobnego do niego. To nie był, że ktoś im powiedział, nie. Widzieli go. Byli naocznymi świadkami tego, że on żyje. Chodzi. Jadał z nimi. Rozmawiał. Przypominał o tym, co mówił wcześniej. Ukazał się im. Ukazał się najpierw Kefasowi. Czyli Piotrowi się ukazał pierwszy. Nie mamy nic więcej o tym. Być może dlatego, że Piotr zapaszył go 3 razy. Jezus dla niego miał wyjątkowe spotkanie. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale okazuje się, Łukasz Piotrowi. Jest jeden fragment, Łukasz 24 rozdział. Łukasz 24 rozdział, werset 33. A wstawszy, Łukasz 24:33, a wstawszy tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli. Ci mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Czyli najpierw ukazał się Szymonowi, Kefasowi, a potem tym 12. Czyli Jezus Chrystus ukazał się tym, którzy widzieli, że On został ukrzyżowany. Możemy czytać jeszcze fragment, taki fragment. To będzie Ewangelia Jana, 21 rozdział, Jan 21. Werset 14. To już 3 raz, jak Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Żeby nie było wątpliwości. A, ci się śniło, za dużo, nie wiem, pizzy zjadłeś wczoraj i miałeś jakiś zły sen, jakąś wizję. Nie. Kilkakrotnie się ukazał. I tutaj właśnie w tym miejscu zobacz werset 32. I podali mu, a może trochę wcześniej, werset 37. Jan, co mówię?
21:14.
Przepraszam, jestem już w Łukaszu. Przepraszam. Ewangelii Łukasza. Nawet nie założyłem, że przekatkowałem, ale jest. Łukasz 24 rozdział, werset 30. 6. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: pokój wam. A oni się zlękli i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. A co byś ty myślał? Obudźcie mnie, coś tu jest nie tak. I zapytał ich, czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach. Popatrz na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. To nie był duch? Dotknęli go. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich, macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Nie było wątpliwości. To nie było taki przelotne objawienie, że przez chwilę przechodził przez nich i mogli myśleć, że wizja albo że coś nie tak ze zwrokiem. Nie, nie, nie. Kilka razy i rozmawiał, i dotknęli, i jadł przy nich. Ukazał się. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. On też ukazał się Jakubowi, jak czytaliśmy przed chwilą, ale teraz Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Pierwszą księgę napisałem Teofilu, stąd wiemy, że Łukasz napisał akurat Dzieje apostolskie, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać, aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni, ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. 40 dni? Słuchajcie, Bóg zrobił o wiele więcej, niż człowiek nawet wymaga, żeby udowodnić, że Jezus Chrystus żyje. Ci, co wierzą w ewolucję, wierzą to bez żadnego namacalnego dowodu. Jedyne dowody, które mają, to są przypuszczenia z rzekomych badań, które robi ktoś gdzieś, nie wiadomo pod jakimi warunkami, i mówią: ewolucja jest prawdą. Bez żadnego dowodu. A tutaj Jezus Chrystus przez 40 dni ukazuje się apostołom, naucza, rozmawia z nimi, je z nimi przez 40 dni. To jest bardzo długi sen. Prawda? To jest bardzo, bardzo długa wizja. 40 dni. Nic dziwnego, że od początku tej księgi, Dzieje apostolskie, nastawienie uczniów było inne, niż było na końcu Ewangelii. Nic dziwnego, że mógł Piotr stać i głosić potężnie w drugim rozdziale. Ten sam Piotr, który się zaparł 3 razy. Co się zmieniło? Zapłacili mu za to? Nie. Widział Jezusa. Widzieli go. Nie było wątpliwości. Objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach przez 40 dni. Nie było wątpliwości. Widzieli Jezusa Chrystusa. Dobra, już nie mamy czasu, ale mamy jeszcze więcej. Może za tydzień będziemy mogli jeszcze więcej o tym mówić, ale pamiętajcie, Ewangelia. Co to jest? Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem. Został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. I dzięki temu mamy teraz życie. Dzięki temu wiemy, co będzie. Jeśli On miał rację w tym, bo On o tym przepowiadał, to ja nie wątpię w cokolwiek, co On powiedział. Amen. Postańmy i pomódlmy się.